26 dzień grudnia 1918 roku. Bazar Poznański.
W rozmowie z Tadeuszem Szułdrzyńskim Franciszek Ratajczak deklaruje:
jesteśmy gotowi do powstania.
Czy macie zorganizowane kadry? Pyta Szułdrzyński.
Ratajczak odpowiada: mamy.
Czy macie dostateczną ilość broni?
Mamy.
Czy macie amunicję?
Mamy.
No to w imię Boże.
Tadeusz Szułdrzyński to ziemianin, jeden z członków Naczelnej Rady Ludowej.
Franciszek Ratajczak był wtedy członkiem Komendy Straży Ludowej, pełniącej w Wielkopolsce w owym czasie funkcje policyjne. Uchodzi za pierwszą ofiarę zwycięskiego powstania.
Czy ich rozmowa to był sygnał do rozpoczęcia powstania wielkopolskiego? No, tego nie wiemy.
Wiemy natomiast, że taka rozmowa miała miejsce i że dzień później zaczęło się.
Udane powstanie. W 10 minut.
Część pierwsza. Kto im kazał? Czyli...
czy Wielkopolanie sami z siebie potrafią chwycić za broń?
Halo, halo, jesteśmy z mikrofonem naszym w Janikowie u generała Ratajczaka, byłego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.
Jest rok 1958. W archiwum Polskiego Radia w Poznaniu, czyli dzisiejszym Radiu Merkury, zachował się oryginalny zapis rozmowy ze Stanisławem Ratajczakiem.
W tym roku przypada 40. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Pierwszym dowódcą był ówczesny major, a obecny generał w stanie spoczynku, Stanisław Ratajczak. Odwiedziliśmy generała Ratajczaka w Jankowie.
Janikowie.
Przepraszam. Odwiedziliśmy generała w Janikowie. Generał Ratajczak mieszka w cichym, maleńkim domku. Panie generale, może pan byłby tak uprzejmy i przedstawił nam, w jakich warunkach pan generał obejmował dowództwo?
Przybywszy przypadkowo do Poznania dnia 26 grudnia udałem się w następnym dniu, to jest 27 grudnia, do hotelu Bazar, ażeby dowiedzieć się, co właściwie nowego się stało w Poznaniu.
A sporo się już wtedy wydarzyło.
Przyjechał Paderewski.
Odbyły się manifestacje polskie i niemieckie.
Doszło już do pierwszych starć.
Tymczasem w Bazarze Ratajczak spotyka księdza Stanisława Adamskiego, członka komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.
Ksiądz Adamski, zaprowadziwszy mnie do Naczelnej Rady Ludowej, do Komitetu Naczelnej Rady Ludowej.
Byłem w Naczelnej Radzie Ludowej. I ta ofiarowała mi w ten sposób.
Tak.
To obojętnie jest tak, dobrze.
Więc udałem się do Komitetu Naczelnej Rady Ludowej i ten komitet mi zaproponował objęcie dowództwa Powstania Wielkopolskiego, na co za zgodą Naczelnego Dowództwa Warszawskiego się zgodziłem.
Dlaczego Ratajczak pytał o zgodę dowództwo w Warszawie?
Ponieważ wcześniej zdążył się już zgłosić do powstającego w Warszawie Wojska Polskiego. Wiąże się z tym anegdota, którą Ratajczak tak zapisał.
Rozbrajano wtedy Niemców w Warszawie. Kiedy grupka młodych i ze mną chciała to uczynić, ofuknąłem chłopców po polsku. Stanęli jak wryci. Powiedziałem im, że jestem Polakiem i niezwłocznie wstąpię do Wojska Polskiego.
Co też, jak już wiemy, uczynił.
A dlaczego dziennikarz poprawiał generała, gdy ten mówił o księdzu Adamskim?
Bo w 1958 roku nie można było mówić, że jednym z najważniejszych przywódców Polaków w zaborze pruskim był katolicki ksiądz.
Naczelna Rada Ludowa, z którą związany był ksiądz Adamski, doczekała się opinii ciała, które za wszelką cenę powstrzymywało wybuch walk.
Gdy 28 grudnia w sali koła towarzyskiego w Bazarze Wojciech Korfanty z Rady próbował powstrzymać trwające już walki, jak pisze jeden z historyków, spotkał się z groźbą kuli.
Czy zatem jedni chcieli walczyć, a drudzy nie dążyli do niepodległości?
Było jeszcze inaczej. Jedni chcieli użyć broni, a drudzy uważali, że 4 miliony Polaków w Rzeszy Niemieckiej to za mało wobec 50 milionów Niemców i całego aparatu państwowego, osłabionego co prawda przegraną wojną i rewolucją, ale nadal istniejącego.
Zatem upraszczając, było tak. Młodzi chcieli walczyć, starzy pertraktować. Jednak skazani na siebie musieli dojść do porozumienia i zjednoczyć siły, aby osiągnąć zamierzony cel, czyli wolność.
Dlatego, gdy do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski, całe miasto tonęło w powodzi biało-czerwonych i alianckich flag.
Na próżno władze dworcowe zgasiły światła, gdy wjeżdżał pociąg z upragnionymi gośćmi. Już płonęły setki pochodni, a na dalszej trasie pochodu iluminowano domy. Wśród fali głów, przy grzmocie okrzyków, sunęły zwolna zaprzęgi. Minęła dobra godzina, zanim orszak gości zdołał dotrzeć do bazaru, do swojej kwatery, bo powóz z Paderewskim miast koni ciągnęła młodzież. Przed wejściem do hotelu przywitał gości członek Rady Ludowej dr Krysiewicz, a w holu hotelowym poseł Korfanty w języku angielskim. Co goręci entuzjaści wnieśli Anglików na ramionach do hotelu.
Tak wspominał dyrektor administracyjny bazaru Władysław Kontrowicz.
I znów rodzi się kilka pytań. Dlaczego Paderewski z Paryża płynie do Gdańska angielskim statkiem, zamiast przejechać przez Niemcy pociągiem?
Niemcy są rozgorączkowane rewolucją, a poza tym nie są zainteresowane powstaniem silnego państwa polskiego.
Dlaczego, gdy już dotrze do Gdańska, nie jedzie prosto do Warszawy, tylko jego droga wiedzie przez Poznań?
Paderewski został do Poznania zaproszony przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, która liczyła na pomoc Komitetu Narodowego Polskiego, stworzonego przez Dmowskiego i podległej mu armii Hallera w odzyskaniu niepodległości przez zabór pruski.
Niemcy robili wszystko, aby nie dopuścić do tej wizyty, obawiając się, że Polacy postąpią zgodnie z logiką faktów dokonanych i ogłoszą przyłączenie ziem zaboru pruskiego do powstającego państwa polskiego.
Urząd Spraw Zagranicznych Rzeszy zakazał Paderewskiemu wjazdu do Poznania. Jeszcze w Rogoźnie próbowano całą delegację cofnąć z drogi.
No, jak wiemy, stało się inaczej, ale dlaczego tak entuzjastycznie witano wielkiego, powiedzmy to wprost, pianistę?
Paderewski obok Henryka Sienkiewicza był wówczas największą polską sławą.
Doktor Przemysław Matusik.
No, Sienkiewicz był noblistą, Paderewski co prawda nie, ale ranga jego sławy była podobna. To jest Czesław Miłosz początku XX wieku, powszechnie znany. Czy, no nieco trywializując, Adam Małysz, powszechnie rozpoznawalna postać na całym świecie, doskonale znana także w Ameryce. To jest polska chluba. Nie tylko dlatego, że był znakomitym pianistą, ale także dlatego, że się znakomicie prezentował. Przystojny mężczyzna, lwia czupryna włosów, kobietom się niezmiernie podobał. Prócz tego Paderewski otwarcie przyznawał się do polskości. Kilkakrotnie był w Poznaniu, dawał tutaj koncerty, był owacyjnie witany, bywał na przyjęciach poznańskiej elity. Dlatego też w 1918 roku, kiedy okazało się, że to Paderewski właśnie jedzie do Polski, do Warszawy z misją szukania porozumienia z Józefem Piłsudskim, jedzie z ramienia Komitetu Narodowego Polskiego, który był uznawany przez państwa zwycięskie Antanty za jedynego reprezentanta narodu polskiego i że ten Paderewski w drodze do Warszawy przyjedzie w dodatku do Poznania, no to spotkało się z niezmiernym entuzjazmem poznaniaków. To był mąż opatrznościowy, doskonale nam znany, nasz człowiek, który tutaj przyjeżdża, który miał nam wskazać drogę do wolności, który był traktowany przez nas jako nasz reprezentant tam w szerokim świecie, w którym miały się zdecydować dalsze nasze losy.
Czy to oznacza, że to Paderewski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania?
Oczywiście nie.
W takim razie, kto kazał Wielkopolanom chwycić za broń?
Powstanie sprowokowali sami Niemcy.
Więc w dniu 27 grudnia w południe przed bazarem przybyło 10 tysięcy dzieci, aby oddać hołd Paderewskiemu. Poznań przybrał szatę bardzo uroczystą, bo wisiały flagi nie tylko polskie, ale i alianckie, a więc francuskie i amerykańskie i angielskie. Niemcy w tym czasie byli z tego bardzo niezadowoleni i chcieli też pokazać, że są jeszcze w Poznaniu, urządzając pochód z koszar 6 grenadierów. Przyłączyła się do nich i publiczność niemiecka i z orkiestrą wkroczyli do środka Poznania. Po drodze żołnierze niemieccy wtargnęli do niejednego mieszkania i zrywali sztandary. Przed bazarem próbowali rozpędzić ludność gromadzącą się przed Paderewskim. Naturalnie to oburzyło wszystkich. Patrzczał nie wiadomo skąd i rozniosła się w mig po Poznaniu wiadomość, że Niemcy napadają na Polaków, Polacy do broni.
Tak zapamiętał tamten moment Henryk Śniegocki.
Iskra spowodowała wybuch. Masa osiągnęła stan krytyczny, no i musiała eksplodować. Podobnie było w innych miejscowościach Wielkopolski.
Wróćmy do rozmowy ze Stanisławem Taczakiem.
Panie generale, proszę nam jeszcze powiedzieć, jakie było powiązanie między ośrodkiem poznańskim a ośrodkami na prowincji?
Ośrodki na prowincji utworzyły się same i wybrały sobie same dowódców. A gdy się uformowały, przeszły pod władzę dowództwa powstania wielkopolskiego, to znaczy pod moje dowództwo.
o frontach, żołnierzach i miejscowościach.
Oraz o tym, skąd Wielkopolanie wzięli broń, jak przygotowywali się do walki, jak byli zorganizowani.
W kolejnym odcinku cyklu Udane powstanie
w 10 minut.